Co do mnie? To nie zwracałem na ptactwo uwagi, rzekł Gimli. Bo tam nareszcie na dobre zaczęła się bitwa. W przystani Pelargiru stała główna flota Umbaru, 50 dużych okrętów i mniejszych statków bez liku. Wielu uchodzących przed nami nieprzyjaciół dobiegło wcześniej już do Pelargiru, siejąc tam panikę. Niektóre okręty wypłynęły z przystani, próbując uciec w dół rzeki albo schronić się przy odległym, przeciwległym brzegu. A sporo mniejszych statków podpalono, by ich nie oddać w nasze ręce. Ale Haradrimowie, przyciśnięci niejako do muru, zdecydowali się stawić nam czoło i bili się z desperacką furią. Ze śmiechem natarli na nasz mały oddział, bo mieli wciąż jeszcze ogromną przewagę liczebną. Wtedy jednak Aragorn stanął w strzemionach, obrócił się i potężnym głosem krzyknął: — Do mnie! Na czarny głaz zaklinam! Do mnie! I nagle zastęp cieni, który trzymał się dotychczas za nami, runął naprzód niby szara fala przypływu, zmiatając wszystko, co napotkał na swej drodze. Słyszałem stłumione wołania, nikły głos rogów, szept niezliczonych ust. Brzmiało to jak echo jakiejś zapomnianej bitwy z dawnych zamierzchłych czarnych lat. Błyskały blade miecze, ale nie dowiedziałem się, czy ostrza ich nie stępiały po wiekach, bo umarli nie potrzebowali używać innego oręża prócz strachu. Nikt nie ośmielił się im przeciwstawić. Najpierw wpadli na okręty przycumowane przy brzegu, potem zagarnęli te, które stały na kotwicy pośrodku nurtu. Załoga oszalała z przerażenia, skakała za burty, z wyjątkiem niewolników przykutych do wioseł. Bez przeszkód, rozbijając w puch resztki uciekających nieprzyjaciół, osiągnęliśmy brzeg rzeki. Na każdy z dużych okrętów posłał Aragorn jednego z Dunedainów, którzy uspokoili wylękłych galerników i uwolnili ich z łańcuchów. Zanim się ten mroczny dzień skończył, zabrakło nam przeciwników do walki. Kto z nich nie zginął lub nie utonął, ten umykał na południe w nadziei, że pieszo uda mu się dotrzeć do swej ojczyzny. Dziwne i niepojęte wydało mi się, że zamiary Mordoru pokrzyżowane zostały za sprawą upiorów szerzących postrach i wyległych z ciemności. Pokonaliśmy nieprzyjaciela jego własną bronią.
Tak, to dziwna rzecz, przyznał Legolas. Patrzyłem wtedy na Aragorna i myślałem, jak wielkim i groźnym władcą mógłby się stać człowiek o takiej sile woli, gdyby zatrzymał dla siebie pierścień władzy. Nie na próżno Mordor tak przed nim drży, ale to duch szlachetniejszy, ponad pojęcie Saurona. Czyż nie jest z rodu pięknej Lúthien? Nigdy potomstwo jej nie wyginie, choćby nieprzeliczone lata przeszły nad światem.
Takie przepowiednie sięgają dalej niż wzrok krasnoludów, rzekł Gimli. Ale to prawda, że wspaniały i potężny wydał nam się Aragorn owego dnia. Cała czarna flota znalazła się w jego ręku. Wybrał sobie największy okręt i wszedł na jego pokład. Kazał zagrać na wszystkich surmach zdobytych na nieprzyjacielu. Na ten sygnał zastęp cieni wycofał się na brzeg. Umarli stanęli tam w ciszy. Nie było widać nic prócz ich oczu świecących czerwonym odblaskiem pożaru okrętów. Aragorn przemówił do nich grzmiącym głosem. Słuchajcie, co wam oznajmia spadkobierca Isildura. Dopełniliście przysięgi. Wracajcie do swej siedziby i nigdy więcej nie nawiedzajcie dolin. Odejdźcie w pokoju. Król umarłych wystąpił naprzód, złamał włócznie i rzucił jej szczątki na ziemię. Skłonił się nisko, odwrócił i szara chmura jego wojowników zaczęła oddalać się, aż znikła niby mgła, rozwiana gwałtownym podmuchem wiatru. Miałem wrażenie, że budzę się ze snu. Tej nocy odpoczywaliśmy, gdy inni pracowali. Uwolniono wielu jeńców i niewolników, wśród których nie brakowało gondorczyków, pojmanych w czasie łupieszczych wypadów. Wkrótce też zgromadziło się mnóstwo ludzi z Lebeninu i Etiru. Przybył Angbor z Lamedonu, prowadząc tylu jeźdźców, ilu zdołał zebrać.
Skoro strach posiany przez zastęp cieni rozwiał się, przyszli nam na pomoc i pragnęli zobaczyć spadkobiercę Isildura, którego imię było już na ustach wszystkich i przyciągało tłumy niby ogień świecący w ciemności. Opowieść nasza dobiega końca. Wieczorem bowiem i nocą przygotowano okręty do dalszej drogi i obsadzono załogą, a ze świtem flota popłynęła w górę rzeki. Wydaje się, że to już bardzo dawna historia. A przecież działo się to zaledwie przedwczoraj, rankiem 6. dnia od wyruszenia z Dunharrow. Aragorn wciąż przynaglał do pośpiechu, bojąc się przybyć do Minas Tirith za późno. 42 staje dzielą Pelargir od przystani w Harlondzie, powiedział. A musimy tam dopłynąć jutro, inaczej wszystko będzie stracone. Przy wiosłach siedzieli teraz wolni ludzie i pracowali dzielnie. Posuwaliśmy się jednak wolno, bo pod prąd, a chociaż tu, w dolnym biegu rzeki, nie jest on zbyt ostry, nie wspierał nas w żegludze wiatr. Toteż mimo zwycięstwa odniesionego w Pelargirze, ciężko byłoby mi na sercu, gdyby Legolas nie roześmiał się nagle. — Podnieś brodę do góry, synu Durina! — zawołał. — Przypomnij sobie przysłowie. Kiedy jest najciemniej, wtedy błyska znów nadzieja. Nie chciał mi wszakże powiedzieć, w czym upatruje nadzieję. Noc nie była ciemniejsza od dnia, a nas paliła niecierpliwość, bo w dali na północy zobaczyliśmy pod chmurami ogromną łunę. Aragorn zaś rzekł: Minas Tirith płonie. Lecz około północy rzeczywiście zjawiła się nadzieja. Doświadczeni żeglarze, spoglądając na południe, przepowiadali zmianę pogody i wiatr od morza. Daleko jeszcze było do świtu, gdy na maszty wciągnięto żagle i statki popłynęły szybciej tak, że o brzasku dzioby ich pruły ostro białą pianę wody. Dalszy ciąg znasz. Około 3 godziny poranka przy pomyślnym wietrze wpłynęliśmy do przystani w Harlondzie i rozwinęliśmy sztandar, idąc do bitwy. Wielki to był dzień. Pamiętna zostanie ta godzina, cokolwiek miałoby się w przyszłości zdarzyć.
Cokolwiek się zdarzy, wielkich czynów nic nie umniejszy, powiedział Legolas. Przejście ścieżki umarłych było wielkim czynem i wielkim czynem zostanie, choćby w Gondorze zabrakło kiedyś ludzi, aby o nim wyśpiewali pieśni.
Kto wie, czy nie dojdzie do tego, rzekł Gimli. Aragorn i Gandalf miny mają zatroskane. Ciekaw jestem, co uradzą pod namiotem w polu. Zgadzam się z Meriadokiem i także bym pragnął, żeby tym naszym zwycięstwem zakończyła się już wojna. Ale jeżeli zostało jeszcze coś do zrobienia, chciałbym w tym wziąć udział dla honoru plemienia spod Samotnej Góry.
A ja dla honoru plemienia z Wielkiego Lasu, powiedział Legolas, i z miłości do władcy Krainy Białego Drzewa. Przyjaciele umilkli. Chociaż dość długo jeszcze siedzieli w tym górującym nad polami ogrodzie, każdy zatopiony we własnych myślach. A dowódcy tymczasem toczyli naradę. Książę Imrahil, pożegnawszy Gimlego i Legolasa, natychmiast wysłał gońca po Eomera i razem z nim wyszedł z grodu, spiesząc ku namiotowi Aragorna, ustawionemu na polu niedaleko od miejsca, gdzie poległ król Theoden. Zastali tam prócz Aragorna i Gandalfa synów Elronda, również wezwanych na tę naradę. Najpierw chcę wam przekazać ostatnie słowa namiestnika Gondoru, które przed zgonem w mojej obecności wypowiedział, zagaił Gandalf. Denethor rzekł: na krótko, na jeden dzień może zatriumfujesz na polu bitwy, ale przeciw potędze, która rozrosła się w Czarnej Wieży, nic nie wskurasz. Nie wzywam was za jego przykładem do rozpaczy, ale do rozważenia zawartej w tych słowach prawdy. Kryształy nie kłamią. Nawet władca Barad-dûr do tego zmusić ich nie umie. Może jednak podsuwać słabszemu duchem człowiekowi te widoki, które sam wybierze, lub też narzucić mu błędne ich rozumienie.
Mimo wszystko nie wątpię, że Denethor, gdy zobaczył potężne siły zgromadzone przeciw nam w Mordorze i wciąż narastające, zobaczył rzeczy prawdziwe. Ledwie nam starczyło sił, żeby odepchnąć pierwsze poważne natarcie. Następne będzie z pewnością jeszcze groźniejsze. W tej wojnie, jak słusznie mówił Denethor, nie mamy nadziei na ostateczne zwycięstwo. Nie da się osiągnąć go zbrojnie, czy to siedząc w grodzie i wytrzymując jedno oblężenie po drugim, czy to ruszając w otwarte pole za rzekę, gdzie musielibyśmy ulec miażdżącej przewadze. Możemy wybierać między tymi dwiema możliwościami, a obie są złe. Ostrożność radziłaby umocnić posiadane fortece i czekać na napaść. W ten sposób przedłużylibyśmy czas, jaki nam jeszcze został. A więc radzisz zamknąć się w Minas Tirith, czy też w Dol Amroth, albo w Dun Harrow i siedzieć tam jak dzieci w zamku z piasku, gdy nadciąga fala przepływu? Zapytał Imrahil. Nie byłoby to nic nowego, odparł Gandalf. Czy wiele więcej robiliście przez cały czas panowania Denethora? Ale ja tego nie radzę. Powiedziałem, że tak radziłaby ostrożność. Nie jestem zwolennikiem ostrożności. Stwierdziłem, że nie da się osiągnąć zwycięstwa czynem zbrojnym. Wierzę nadal w zwycięstwo. Nie liczę tylko na siłę oręża. Pamiętajmy, że główną sprężyną wojennych poczynań Mordoru jest pierścień władzy, fundament siły Barad-dûr, nadzieja Saurona. Wszyscy tu obecni wiedzą o tej sprawie dość, by jasno rozumieć położenie nasze i Saurona. Jeżeli nieprzyjaciel odzyska pierścień, na nic się nie zda nasze męstwo. Sauron odniesie zwycięstwo szybkie i tak pełne, że nikt nie mógłby spodziewać się końca jego triumfów, póki trwać będzie ten świat. Jeśli pierścień zostanie zniszczony, Sauron upadnie i to tak głęboko, że nie sposób przewidywać, by kiedykolwiek powstał. Straci bowiem najcenniejszą cząstkę swojej potęgi, tę, którą miał na początku, która była nieodłączna od jego istoty. Wszystko, cokolwiek z jej pomocą zdziałał i rozpoczął, zwali się wtedy w gruzy. On zaś na zawsze będzie pokonany, zmieni się w nędznego, złego ducha, który w ciemnościach sam siebie zżera, nie mogąc na nowo przybrać kształtu ani rosnąć. Wtedy świat byłby uwolniony od wielkiego zła. Inne złe siły mogą się pojawić, bo Sauron też jest tylko sługą czy też wysłannikiem, ale nie do nas należy panowanie nad wszystkimi erami tego świata. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla epoki, w której żyjemy, wytrzebić zło ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Jaka im będzie sprzyjała pogoda, to już nie nasza rzecz. Sauron wszystko to dobrze wie i wie, że skarb, który niegdyś utracił, został odnaleziony. Nie wie jednak, gdzie jest ten skarb. Przynajmniej mam nadzieję, że tego jeszcze nie wie. To też dręczą go wątpliwości. Gdyby pierścień był w naszym posiadaniu, są między nami ludzie dość silni, by się nim posłużyć. To również wie Sauron. Nie mylę się chyba, Aragornie, zgadując, że pokazałeś mu się w krysztale Ortanku. Tak, zrobiłem to przed wyjazdem z Rogatego Grodu, odparł Aragorn. Osądziłem, że czas dojrzał do tego i że kryształ nie przypadkiem wpadł mi w ręce. Było to 10 dni po wyruszeniu powiernika pierścienia z nad wodogrzmotów Rauros na wschód. Uważałem, że trzeba odciągnąć oko Saurona od jego własnej krainy. Zbyt nieliczni byli śmiałkowie, którzy odważali się rzucać mu wyzwanie, odkąd powrócił do Czarnej Wieży. Gdybym jednak przewidział, jak błyskawicznie odpowie przyspieszeniem napaści, może bym się nie ośmielił mu pokazać. O mały włosa nie zdążyłbym z odsieczą do Minas Tirith.